Otwórzmy Ewangelię Marka na rozdziale 9. I będziemy czytać najpierw, może w skrócie powiem na temat wersetów 20, około 20. A potem całą rozmowę Pana Jezusa z uczniami. Ale najpierw taką rzecz, którą przeczytałem, nie wiem, dzisiaj rano chyba chciałem wam powiedzieć. Ktoś powiedział coś takiego, że uważaj, jak żyjesz, dlatego, że to może być jedyna Ewangelia, jaką ktoś przeczytał w życiu, obserwując twoje życie. Uważaj, jak żyjesz, bo to może być jedyna Ewangelia, którą ktoś w życiu przeczytał. Ty sam. Apostoł Paweł pisze coś takiego, że wy jesteście listem. Wy jesteście listem pisanym. Są ludzie, którzy nigdy w życiu nie przeczytają Słowa Bożego, ale oni będą nas, albo już nas uważnie obserwują. I nasze życie będzie dla nich jedynym egzemplarzem. I wszystko wskazuje na to, że idą takie czasy, kiedy już nie wystarczą słowa. Już nie wystarczy teologia, już nie wystarczy to, co będzie się ludziom kojarzyło z rzeczami już skompromitowanymi. Już nie będzie wystarczyło to, że Jezus cię kocha. Już nie będą wystarczyły żadne hasła. Jest ten fragment z Ewangelii Marka i tam jest najpierw napisane o tym, jak Pan Jezus wypędził demona. I może przychodzą właśnie takie czasy, kiedy będzie się musiała objawić Boża moc, żeby ktokolwiek uwierzył. Apostoł Paweł pisze, że Królestwo Boże nie objawia się na mądrości ludzkiej, na słowach, tylko na mocy. I to nie chodzi o to, żeby głosić tak zwane fajerwerki, tylko żeby żyć w taki sposób, żeby nie zapierać się mocy Bożej, bo Paweł pisze, że są i będą tacy ludzie pod koniec, którzy będą różne rzeczy mówić i robić, ale ich życie będzie zaprzeczeniem mocy Bożej. Ale takie świadectwo chciałem też powiedzieć. Chciałbym, żeby takie świadectwa były nasze, bo właśnie dlatego, że być może będą konieczne w ostatnim momencie jeszcze, dopóki nie nastąpi to co najgorsze. Ale być może ludzie będą przychodzić do wierzących, o których słyszeli i będą mówili, ratujcie, módlcie się, bo przecież ktoś, nie wiem, umiera, choruje. I pytanie, co my wtedy zrobimy? Czy będziemy mieli na tyle takiej prostej wiary? Czy Pan Bóg się przyzna do tego, co zrobimy? Ostatnio tłumaczyłem kolejny odcinek tych świadectw o Żydach i tam człowiek mówi coś takiego, że miał bardzo chorego chyba siostrzeńca, małe dziecko. Mówi tak, wychowałem się w religijnym otoczeniu, wychowałem się w synagodze, byli rabini, oni mieli modlitwę na wszystko, na to, na tamto, błogosławieństwo na wszystko, przepis na wszystko, ale mówi, zachorował mój siostrzeniec i wyglądało na to, że to jest nieuleczalne, bo to był rak. I lekarze powiedzieli, że albo zrobimy operację i dziecko będzie niewidome, bo to gdzieś było za okiem, albo nie zrobimy operacji i dziecko umrze. I musicie decydować. To było dziecko jego starszego brata, tego człowieka, który mówi świadectwo. I mówi, zdecydowaliśmy, że nie będziemy operować i będziemy prosić o modlitwę. Poprosiliśmy rabinów, żeby przyszli i się modlili. Bo nasz członek rodziny choruje. Nie przyszli. W ogóle nie oddzwonili. I mówi, wtedy przypomnieliśmy sobie, że widzieliśmy w internecie świadectwa tych Żydów mesjanistycznych, którzy są w Izraelu. I mówi, wcześniej o tym w ogóle nie myślałem. Uważałem, że to są jacyś zwodziciele, którzy kompletnie nie, bo oni mówili o tym Jeszu i Mesjaszu. I mówi, zadzwoniłem do nich. I mówi, rzucili wszystko, przyjechali. Mówi, jak ja słyszałem, jak oni się modlą. Mówi, to kompletnie nie przypominało tych przepisowych modlitewników, tego wszystkiego. Mówi, oni się modlili. I potem poszli tam do tego szpitala. I mówi, przyszedł do nich lekarz, mówi, ja tego nie rozumiem, ale nie ma tego raka. Nie ma nic. Mówi, to był dla mnie dowód. Raz ta miłość tych ludzi, że oni przyszli, że oni się zdecydowali. Dwa, ta modlitwa, w jaki sposób oni się modlili, jak oni do Boga mówili. A trzy, oczywiście to uzdrowienie. I teraz pytanie, czy nie nadchodzą takie czasy, kiedy Kościół albo będzie się modlił, albo będzie uciekał od tego, albo uwierzy Bogu i będą się działy różne rzeczy, które przekonają ludzi, że jest żywy Bóg. Albo będziemy uciekać i nie będziemy chcieli tego robić, dlatego że mamy teologię, możemy mówić, możemy umieć mówić, ale to, o czym mówimy, niekoniecznie jest żywe i prawdziwe. I coś takiego było w Ewangelii Marka, kiedy Pan Jezus wypędził demona i uczniowie od 28 wersetu wszedł do domu i jego uczniowie pytali go na osobności, czemu my nie mogliśmy go wypędzić? Pan Jezus mówi, ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. A wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileę. On jednak nie chciał, aby ktoś o tym wiedział. Nauczał bowiem swoich uczniów i mówił im, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi i zabiją go, ale gdy będzie zabity, trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go zapytać. I przyszedł do Kafarnaum. A gdy byli w domu, zapytał, o czym rozmawialiście między sobą w drodze. I przerwę tutaj na chwilę, żeby wrócić do poprzedniej myśli, bo ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Stała rzecz, którą Pan Jezus miał w życiu. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest w waszym życiu, w moim życiu? Jeżeli przychodzi taki moment, kiedy Pan Jezus z marszu wypędza demona. Z marszu. A potem mi mówi modlitwa i post. On się specjalnie nie przygotowywał przecież do tego. Ja wiem, to był Bóg wcielony oczywiście, tak? Ale to, co on robił, to był wzór dla tego, co my robimy, dla naszego życia. I kto wie, może nadchodzą takie czasy, kiedy albo modlitwa i post, albo nie ma mocy. Po prostu. Nie chodzi o to, żeby mieć umiłowanie do samej mocy. Dlatego, że Pan Jezus powiedział, szukajcie, nawet nie, psalmista powiedział, szukajcie Pana i Jego mocy. W tej kolejności. Pana i Jego mocy. Pan Jezus mówi do saduceuszy, nie znacie pism ani mocy Bożej. Ja wiem, że są tacy ludzie, którzy przede wszystkim polegają na mocy. Oni szukają, oni mówią cały czas o jakiejś mocy, ale ich życie zaprzecza temu wszystkiemu. I dlatego właśnie to jest problem. Że jeżeli życie zaprzecza mocy, to znaczy, że coś tą mocą jest nie w porządku, bo to nie jest moc od Boga. A jeżeli życie jest, idzie w równolegle, idzie w tym samym kierunku, współgra z mocą Bożą, życie dla Pana Boga, to wtedy możemy być egzemplarzem Ewangelii dla innych ludzi, listem pisanym. Ale być może właśnie jest tak, że mówić można. Słyszeli już z wielu ust. Słyszeli o Bogu, słyszeli o Jezusie. Słyszeli. Co z tego? Rozmawiali między sobą. I 35 werset. A usiadłszy zawołał 12 i powiedział im, Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkim i sługą wszystkich. I mamy kolejna rzecz. Tylu ludzi wie, że powinno być ostatnimi, a jest pierwszymi. I co z tego, że wie? I znowu następne, to samo. Albo to jest w życiu, albo tego nie ma w życiu. Albo to jest prawdą, albo to jest hasłem. I dalej, wziął dziecko, postawił pośrodku nich, a wziąwszy je na ręce, powiedział, kto przyjmie jedno z takich dzieci w moje imię, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmie, nie mnie przyjmuje, ale tego, który mnie posłał. Wtedy Jan powiedział do niego, nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto w Twoim imieniu wypędzał demony, a nie chodzi z nami. Zabranialiśmy mu więc, bo nie chodzi z nami. Ale Jezus powiedział, nie zabraniajcie mu, nie ma bowiem nikogo, kto czyniłby cuda w moim imieniu i mógłby tak łatwo o mnie mówić. Działy się rzeczy, które były prawdziwe w życiu tego człowieka, ale oni mieli największy problem nie z tym, że on głosi herezję, nie z tym, że to był człowiek, który źle żyje. Dla nich problemem było to, że on nie chodzi z nami. I tu nie chodzi o to, że będziemy teraz głosić jakąś ekumenię i będziemy się jednać z tymi, którzy głoszą fałszywą Ewangelię. Nie. Idą takie czasy, kiedy Kościół powinien zapomnieć o rzeczach naprawdę drugorzędnych. Bo on nie chodzi z nami. Nie, szukajmy tych, którzy są czystego serca. Wzywajmy imienia Pańskiego z tymi, którzy są czystego serca. Oni mogą mieć drugorzędne, trzeciorzędne sprawy. Dobrze, myślimy o tych sprawach inaczej, ale naprawdę drugorzędne i trzeciorzędne. Naprawdę drugorzędne albo trzeciorzędne. Ileś tam zborów dookoła jest, mamy z nimi wstępny kontakt. Dobrze, zacznijmy się spotykać, zacznijmy się modlić. Poznajmy ich. Jeżeli są czystego serca, wzywajmy z nimi Pańskiego imienia. Jeżeli w ich życiu rzeczywiście działa Bóg, jeżeli rzeczywiście ten człowiek cudów dokonywał w imieniu Pana Jezusa, dobrze, chwała Bogu. Najważniejsze, że Go zna. Najważniejsze, że żyje dla Niego. I naprawdę, nie chodzi o to, żeby fałszywą Ewangelię głosił, bo wtedy trzeba się sprzeciwić. Jeżeli nie jest rzeczywiście reprezentantem Pana Jezusa, trzeba się wtedy sprzeciwić. Trzeba wtedy mówić. I wyraźnie Juda pisze, że jeżeli nawet szaty trzeba się strzec, skalanej przez takiego człowieka, ale jeżeli ma jakieś wątpliwości, a źle naucza, źle mówi, to ratujcie go przed ogniem. To są dwie różne rzeczy. Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. I dalej jest napisane, kto zgorszy jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, o wiele lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu uszy i kamień młyński i wrzucono do morza. Jeśli twoja ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją. Lepiej bowiem jest dla ciebie ułomnym wejść do życia, niż mając dwie ręce pójść do piekła w ogień nieugaszony. Gdzie robak ich nie umiera, ogień nie gaśnie. Jeśli twoja noga jest ci powodem upadku, odetnij ją. Lepiej bowiem jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż mając dwie nogi zostać wrzuconym do piekła w ogień nieugaszony. Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Jeśli zaś twoje oko jest ci powodem upadku, wyłup je. Lepiej bowiem jest dla ciebie być jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mając dwoje oczu zostać wrzuconym do ognia piekielnego, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Poważnie traktujmy swoje życie, poważnie traktujmy grzech. Bardzo poważnie. To jest oczywiście, że to jest tak zwana celowa przesada. Jasne, że tak. Ale jeżeli nie będziemy traktować naszego życia poważnie, to nie będzie żywej relacji z Panem Bogiem, nie będzie mocy w naszym życiu. Być może nawet będziemy udawać. I jakim wtedy będziemy świadectwem? Jakim egzemplarzem Ewangelii, którą inni będą czytać? Gdzie oni przyjdą w takim razie? Do kogo? Końcówka jest niezwykła tego fragmentu i chciałem na niej się skupić. Dlatego, że 49 i 50 werset mówią tak. Każdy bowiem ogniem będzie posolony i każda ofiara solą będzie posolona. Dobra jest sól, lecz jeśli sól przestanie być słona, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Być może dla nas
to jest trochę mało zrozumiałe, szczególnie ten werset 49. Każdy bowiem ogniem będzie posolony i każda ofiara solą będzie posolona. Dla nich, dla tych, którzy to słyszeli bezpośrednio, to było jawne nawiązanie, wprost nawiązanie do tego, co się nazywa solą przymierza. Każda ofiara będzie solą posolona. I teraz przejdźmy do Księgi Kapłańskiej, czyli do trzeciej Mojżeszowej i zobaczmy, o co tam chodzi. Trzecia Mojżeszowa, rozdział drugi. Tu jest napisane o tak zwanych ofiarach pokarmowych. Przeczytam cały rozdział drugi, bo tam jest bardzo dużo ciekawych dla nas rzeczy i myślę, że ważnych. Gdy ktoś zechce złożyć Panu ofiarę pokarmową, niech jego ofiara będzie z mąki pszennej, niech poleje ją oliwą i położy na niej kadzidła. Pszenica, oliwa, kadzidło. Czy to się komuś z czymś kojarzy? Bo to się będzie powtarzać. I przyniesie ją do synów Arona, kapłanów, a kapłan weźmie stamtąd pełną garść tej mąki pszennej wraz z oliwą i całym kadzidłem i spali to na ołtarzu jako pamiątkę. To jest ofiara ogniowa, miła woń dla Pana. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze w 12 rozdziale, że żeby nasze ciało składać w ofierze dla Pana, tak? I tu jest napisane Rzymian 12 na początku. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Na ogół my to kojarzymy z ofiarą tak zwaną bitą, czyli ze zwierząt, tak? Że kładło się zwierzę, zabijało się zwierzę i to jest słuszne, dlatego że po prostu my musimy nasze życie, nasze ciało Bogu trzeba oddać na służbę. Chcielibyśmy służyć w mocy, chcielibyśmy służyć i modlimy się o to. Chcielibyśmy służyć w duchu, chcielibyśmy właśnie pojechać dalej. Ale Słowo Boże mówi nie tylko o takich ofiarach, które się kładło na to ołtarzu i zabijało. Ono właśnie mówi również o tych ofiarach pokarmowych. I dalej jest napisane, to zaś, co zostanie z tej ofiary pokarmowej, będzie dla Arona i jego synów, jest to najświętsza część z ofiar ogniowych dla Pana. Dalej. A jeśli będziesz składał ofiarę pokarmową upieczoną w piecu, niech to będą przaśne placki z mąki pszennej zmieszane z oliwą albo przaśne podpłomyki skropione oliwą. I pamiętacie tą przypowieść o pszenicy i konkolu, prawda? Mhm. Kiedy pszenica, Słowo Boże padło, pszenica to są synowie królestwa, konkol to są synowie złego. I tutaj mamy mąkę, która jest mąką pszenną. Czyli żeby zrobić taką mąkę i złożyć ją, to trzeba najpierw zebrać, czyli musi być zrzęte, następnie musi być wszystkie to, co było ziarnem, musi być oddzielone od plew, a następnie to musi być wszystko zmiażdżone. Musi nastąpić zemlenie. I jeżeli my chcemy się ofiarować Bogu, to najpierw musimy zostać zrzęci, następnie w naszym życiu muszą zostać wszystkie plewy oddzielone, a następnie musimy się dać Bogu zemleć. I to nie jest nic dziwnego. Nie dziwcie się, jeżeli coś takiego was spotyka. To jest normalne. Zostałem zrzęty, Bóg plewy będzie oddzielał, być może do końca życia, ale jeszcze musi dać się Bogu zemleć, żeby powstała z tego mąka pszenna. Dalej, to, co będzie składane Panu Bogu, musi być przaśne. Jeżeli będzie trzeba, żeby nas Pan Bóg pod temperaturę podniósł, podniesie. To jest normalne i nie ma się czemu dziwić. Może nas w różny sposób podgrzewać, ale o jednym pamiętajmy, bo o tym jest napisane dalej. żadna ofiara pokarmowa, 11 werset, jaką będziecie składać Panu, nie będzie przygotowywana z zakwasem, bo żadnego zakwasu ani żadnego miodu nie będziecie spalać na ofiarę ogniową dla Pana. My chcemy się Panu Bogu oddać na służbę i musimy raz pamiętać o tym, że pewne rzeczy w naszym życiu są normalne, ale druga sprawa jest taka, jeżeli będziemy chcieli, czy chcemy oddawać się Panu Bogu na ofiarę i żeby On tą ofiarę przyjął, żeby to była wonność, pamiętacie to, co było wcześniej napisane, oliwa, kadzidło, tak? I mąka. Czyli to, co ma być, musimy być przaśni, musimy mieć w naszym życiu oliwę i musimy składać kadzidło. I to, jeżeli to jest kadzidło, to jest wonność miła dla Pana. Jak pamiętacie, w Nowym Przymierzu są takie fragmenty, gdzie jest napisane, że kadzidła to są modlitwy świętych. Czyli to, co my, jak się modlimy, to powinna być wonność miła Panu. To, że my mamy oliwę, to też jest część tego, jak my się Panu Bogu oddajemy. To, że my tą oliwę zbieramy. I rzeczywiście, pamiętacie ten fragment oczywiście z pannami, prawda? One w momencie decydującym tej oliwy nie miały. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli w życiu zbiera się tą oliwę małymi porcjami, to w momencie decydującym można ją mieć. Jeżeli się tego nie zbiera, bo człowiek myśli, że będzie dobrze, to w momencie decydującym już się tej oliwy hurtem nie kupi. I dlatego trzeba zbierać rozsądnie małymi porcjami. Pszenica, oliwa, kadzidło. Składam to Bogu na ofiarę przez cały czas, przez całe życie. I następna rzecz, o której przed chwilą czytaliśmy. Żadna ofiara pokarmowa, jaką będziecie składać Panu, nie będzie przygotowywana z zakwasem, bo żadnego zakwasów ani żadnego miodu nie będziecie spalać na ofiarę ogniową dla Pana. Pan Bóg często nam mówi o tym, że powinniśmy być przaśni. I apostoł Paweł mówi, że wy, jeżeli w waszym zborze jakiś grzech się rozplenia, to pamiętajcie, że to zakwasi cały zbór. A wy powinniście być przaśni. I drugi taki ciekawy element, który jest w tym fragmencie, jest napisane, że ani zakwasu, ani żadnego miodu nie będziecie spalać na ofiarę. Dlaczego z tym miodem? Dlatego, że miód potrafi fermentować. Jeżeli on jest w odpowiednich warunkach, to on potrafi fermentować. I wtedy tworzy się kwas i wtedy tworzy się etanol, czyli alkohol etylowy. Miód potrafi się zepsuć. A wy nie składajcie Bogu na ofiarę tego, co jest zepsute i nie składajcie Bogu na ofiarę tego, co jest ślepe, chrome, czyli byle jakie, krótko mówiąc. I były takie sytuacje, kiedy się Bogu składało na ofiarę jakieś tam kulawe cielęta. A Pan Bóg sobie tego po prostu nie życzy. Jest jedna ważna rzecz, bo to jest wszystko do nas, o naszej ofierze, o tym, jak podchodzić do modlitwy, jak podchodzić do zbierania oliwy, do namaszczenia, krótko mówiąc. Bo my się spodziewamy, że Pan Bóg będzie nas używał, my chcemy pojechać dalej, modlimy się i zabiegamy o dary, bo Pan Bóg tak powiedział, zabiegajcie o dary duchowe, żebyście mogli lepiej służyć Kościołowi. Słowo namaszczenie też się już troszkę skompromitowało, bo jest nadużywane przez ludzi, którzy nie powinni go używać. Ale istnieje coś takiego. Istnieje coś takiego jak namaszczona służba, jak namaszczone słowo, jak namaszczona, nie wiem, uwielbienie namaszczone, chociaż to też się kompromituje w niektórych kręgach. Ale to jest. Są oryginały, dlatego są podróbki. Jeżeli my chcemy żyć w czymś takim, jeżeli my chcemy chodzić w Duchu Świętym, to zbierajmy każdego dnia. Przez modlitwę. Przez takie ofiarowanie się Bogu. Przez ofiarowanie Mu rzeczy, które naprawdę są dla nas ważne. A nie to, co jest kulawe. I zawsze przy każdej ofierze, dalej czytamy, każdą z ofiar pokarmowych posolisz i nie pozbawisz soli przymierza Twego Boga. Twojej ofiary pokarmowej, przy każdej Twojej ofierze złożysz sól. Pamiętacie ten wcześniejszy fragment z Marka? Każdy bowiem ogniem będzie posolony i każda ofiara solą będzie posolona. I jeśli my mówimy, bo do tej pory mówiliśmy o tym, jakie są nasze powinności w związku z ofiarowaniem się Bogu, takim codziennym. Jeżeli my się spodziewamy tego, że pojedziemy dalej, że będziemy chodzić w duchu, że będziemy naprawdę skutecznie służyć, to tu w tym fragmencie Księgi Kapłańskiej jest napisane, że nie pozbawisz soli przymierza Twego Boga, Twojej ofiary pokarmowej i przy każdej Twojej ofierze złożysz sól. Sól przymierza oznaczała jedną bardzo ważną rzecz, bo sól symbolizowała trwałość. I sól przymierza oznaczała, że istnieje coś takiego jak nierozerwalność. I Pan Bóg mówi w ten sposób: za każdym razem, kiedy składacie mi ofiarę, pamiętajcie o soli, dlatego że ona oznacza, że z mojej strony, ze strony Pana Boga, to jest przymierze nierozerwalne. Ono jest trwałe, sól oznaczała trwałość, sól oznaczała oczyszczenie, sól oznaczała również smak. I dlatego my jesteśmy solą tej ziemi, Pan Jezus powiedział. Wy, uczniowie, jesteście solą tej ziemi. I za każdym razem, kiedy przychodzimy do Pana, składamy Mu sami siebie na ołtarzu jako ofiarę, kiedy idziemy z modlitwą, kiedy ona stanowi dla Pana Boga wonność, to Izrael miał obowiązek składać tę sól, żeby sobie przypomnieć, że ze strony Pana Boga przymierze jest nierozerwalne. Oni nie wiedzieli nic na temat chemii. Oni nie wiedzieli nic na temat sodu, nie wiedzieli nic na temat chloru, nie wiedzieli nic na temat wiązań jonowych, które są bardzo silne. I Pan Bóg za każdym razem, kiedy kapłan przychodził z ofiarą, chciał powiedzieć przez ten symbol: to, co jest między nami, jest tak silne, że ja się nie zmieniam. I dlatego właśnie mówi w księdze Malachiasza: jeżeli ja się nie zmieniam, to dlatego wy tu jeszcze jesteście. Bo wy się zmieniacie. I to, co oni mieli składać wtedy, ta sól, symbolizująca wielką wierność Pana Boga. Wielką wierność. Ona jest tak wielka, jak Jego niezmienność. To przymierze, które z Jego strony było nierozerwalne, oni potrafili złamać. Przez swoje postępowanie. Ale za każdym razem, kiedy oni przychodzili przed Pana Boga, On im mówił: jestem wierny, jestem wierny. Pamiętaj o tym, że jestem wierny. Od mojej miłości nic cię nie jest w stanie oddzielić. I kiedy my przychodzimy, kiedy my się modlimy i kiedy my składamy siebie w ofierze, kiedy nasze życie składamy w ofierze, to pamiętajmy o tym, że każda ofiara będzie solą posolona. I ona będzie oznaczała: nasza ofiara, nasze życie, nasza modlitwa, nasze szukanie Pana Boga, w tym powinien być taki element, żeby zawsze pamiętali, zawsze rozumiemy, że każda ofiara będzie solą posolona. Czyli za każdym razem, kiedy przychodzimy, Pan Bóg nam przypomina: ja jestem wierny. Ja zawsze będę wierny. Jest napisane, że każdy bowiem, to jest werset 49 Marka, każdy bowiem ogniem będzie posolony. I kiedy my składamy siebie w ofierze Panu Bogu, to nie dziwmy się, kiedy On będzie nas solił ogniem. Dlatego, że nasza wiara musi być wypróbowana. Pan Bóg będzie tą temperaturę podwyższał, ale robi to dlatego, że jest wierny, robi to dlatego, że nas kocha i robi to dlatego, że ta nasza ofiara musi być posolona. Dlatego, że nasza wierność jest sprawdzana dzięki temu. Jego wierność już jest sprawdzona. Nasza będzie sprawdzana. Pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział. Tam jest dokładnie to napisane. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził was na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych, do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, niejednącego, zachowanego w niebie dla nas, dla was, którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Z tego się radujecie, chociaż teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób, aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od niszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. To musi być próbowane. I to, że próbuje się nasza wiara, to jest też obraz, czy to jest też wyraz Bożej wierności, dlatego że On jest na tyle wierny, że nas próbuje, żebyśmy byli doświadczeni, żebyśmy wydawali coraz lepszy, coraz większy owoc. I jeżeli my przychodzimy do Boga, jeżeli my chcemy Mu służyć, to pamiętajmy o trzech rzeczach. Przaśność, oliwa, kadzidło. Czyli przychodźmy do Pana Boga, żyjąc w odpowiedni sposób, chodząc w Duchu Świętym, a zabiegać o to trzeba, prosić o to trzeba, bo to On jest źródłem oliwy, to On jest tym, który wylewa i daje Ducha Świętego. I wreszcie kadzidło, czyli modlitwa, która jest Bogu miła. I obyśmy tak zawsze chodzili, jeżeli chcemy Bogu służyć i jeżeli chcemy być tymi, którzy będą odpowiedzią dla ludzi, którzy w ostatniej chwili przyjdą i będą szukać żywego Boga, który nie tylko mówi, nie tylko mówi teorię, który nie tylko jest związany z jakąś tam teologią, ale który odpowiada na proste modlitwy i który pokazuje, że żyjemy w taki sposób, że jesteśmy dla tych ludzi egzemplarzem Ewangelii. I oni mogą przyjść i powiedzieć: słuchaj, widzę Twoje życie, ja tego chcę. Albo ratuj moje dziecko, pomódl się nad nim. Żebyśmy my wtedy nie musieli zawstydzenie uciekać, tylko żebyśmy z wiarą przyszli i żeby Pan Bóg, licząc na to, że Pan Bóg zadziała i żeby Bóg działał. Szukajmy tych, którzy są czystego serca. Módlmy się razem z nimi. Uciekajmy od każdego pozoru zła, bo to są takie czasy. I niech Pan Bóg w tym wszystkim będzie uwielbiony. I pamiętajmy o jednej najważniejszej rzeczy. Zawsze, kiedy przychodzimy do Pana Boga, On nam pokazuje: ja jestem wierny. I dlatego ofiara ma być posolona. Amen.